Hello, nasi drodzy. Witamy, witamy. Jestem ja i...
Zakatarzony Kuba.
Jest i on. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Byliśmy w Polsce, jak część z was może wie, i mieliśmy nadzieję, że uda nam się stamtąd nagrywać odcinki, jednak polegliśmy w tej walce. W każdym razie dziś mamy dla was super temat, a mianowicie...
O prowadzeniu biznesu w USA. Jak to jest, jakie są różnice i dlaczego naszym zdaniem jest o wiele łatwiej.
Dokładnie. Będziemy mówić o amerykańskiej kulturze biznesu, także zostańcie z nami. No właśnie, Kuba, sam przed chwilą wspomniałeś, więc może króciutko uda ci się odpowiedzieć na pytanie, czy łatwiej jest prowadzić biznes w Stanach?
Uwaga. Odpowiadam. Tak.
No to żeś mi się rozgadał. Nawet moi goście na Valitox jakoś te odpowiedzi dają trochę bardziej.
Chociaż ostatnio właśnie miałaś takiego gościa. Tak?
No tak, miałam, ale on w drugą stronę z kolei troszeczkę przeginał. A propos Valitox, powiem wam, że bardzo lubię z kolei nasze podcasty, bo tutaj w tym momencie siedzę sobie w getrach, w zrobionej fryzurze i tak dalej, a na Valitox po prostu trzeba się robić nabóstwo i to wymaga dużo więcej czasu, pracy i stresu, jakby nie było.
Także a ja zupełnie odwrotnie.
Uwielbiam robić nasze podcasty.
W garniturze i pod krawatem.
W tym momencie.
Tak.
Dokładnie.
To co, powiem o biznesach. Na pewno łatwiej i zupełnie inaczej. Szczególnie jeśli chodzi o kulturę, o której dzisiaj pogadamy. My jak zaczęliśmy robić pierwsze biznesy 5 lat temu, to zaczęliśmy od video production dla startupów tutaj w Dolinie Krzemowej. I to chyba była największa różnica, którą
my zauważyliśmy.
Bo w sumie startupy są jeszcze najbardziej specyficzne tutaj w Dolinie. Inaczej gdybyśmy otworzyli zakład fryzjerski, może byłby bardziej zbliżony do Polski, chociaż... Też nie.
Mówisz o startupach jako klientach teraz, czy o startupach jako...
Zacząłem myśleć sobie, że jakbyśmy porównywali różne branże prowadzenia biznesów i na przykład byłby zakład fryzjerski, to miałby jakieś różnice z Warszawą i z San Francisco, ale jeśli chodzi o współpracę ze startupami, no to ta różnica będzie największa moim zdaniem, no bo jakby nie było, jest to kolebka startupów i kolebka nowej kultury prowadzenia biznesu i wielu różnych rzeczy.
To oczywiście tak i też również kwestia prowadzenia takiego startupu, to jest jeszcze inna rzecz. Co prawda startupu nie mieliśmy w Warszawie, a tutaj przypomnę, czym jest startup, to jest biznes, który ma być globalny, ma być skalowalny i przy gdzieś tam zachowaniu rozsądnych kosztów, tak? To nie jest biznes usługowy, to nie jest biznes lokalny. Tak więc startupu nie mieliśmy w Polsce i może zrobimy kiedyś o tym inny odcinek, może z jakimś gościem porównujący może tą kulturę, ale tutaj skupimy się ogólnie na kulturze prowadzenia biznesu, na kulturze pracy i właśnie w tym dzisiejszym odcinku poruszymy tematy korespondencji mailowej, które są bardzo ciekawe i fajne i od pierwszych dni nas śmiesznie zaskakiwały. Poruszymy również płatności. Jakie są różnice w kulturze związane z płatnościami? Faktury są bardzo ciekawym tematem. Umowy również. Wszystko oczywiście pokrótce gdzieś tam ogólnie, ale wyciągniemy takie niuanse, które my znamy ze swojego doświadczenia, same takie smaczki. Porozmawiamy też o pracownikach. To będzie fajna część i tutaj jest dużo różnic, jeżeli chodzi o Amerykę i Polskę. No i też o kulturę firmy, tak zwana, no company culture, to jest coś, co tutaj w Stanach funkcjonuje, istnieje, a u nas może gdzieś tam raczkuje. I nawiążemy też do samej Doliny Krzemowej, jakichś niuansów tutaj z Doliną związanych. Kubo, zacznijmy od e-maili.
Od prowadzenia już sobie odpowiedzieliśmy, tak?
Od
samego prowadzenia biznesu.
No dobrze.
To może w ogóle powiemy, że po dużej skrócie, że samo zakładanie biznesu jest przyjemniejsze, same procedury. Właściwie jeśli jesteś jednoosobową formą działalności, to nie musisz nic zakładać, chyba że bardzo chcesz, bo tutaj wystarczy zacząć prowadzić biznes. Możesz, na przykład załóżmy, malujesz obrazy, albo robisz małe wideo, albo...
Świadczysz jakąś
usługę, no właśnie kimkolwiek tak naprawdę. Chyba dopóki, nie wiem, może nie masz lokalu albo czegoś, to w każdym razie możesz wystawić fakturę, rachunek, cokolwiek i to rozliczyć na koniec roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza.
Pod własnym nazwiskiem, nie?
Dokładnie, odliczyć koszt działalności pod własnym nazwiskiem bez wymagania...
Bez w ogóle zakładania...
żadnej struktury.
Tak.
I to jest super. No i teraz tutaj fajna może rzecz, że wszystkie faktury, rachunki i papierologię można trzymać w pudełku od butów, o ile się ich nie zgubi. A jeszcze bardziej, jeszcze łatwiej to w ogóle wystarczy mieć tak naprawdę rachunek bankowy i na podstawie tego rachunku rozliczyć koszty i przychody i to wystarczy. Dopiero być może w przypadku audytu trzeba byłoby coś wygrzebać, jeśli chodzi o fakturę, ale to też nie jest konieczne, bo tylko właściwie wygrzebać te rzeczy, które na przykład Urząd Skarbowy by chciał zweryfikować, a większość z nich i tak się łatwo weryfikuje, odzywając się do, nie wiem, tej drugiej strony.
Dokładnie, przecież my tutaj wcale nie bierzemy faktur kosztowych od ludzi. Czasami no niektóre z nich mamy, ale jeżeli mnie ktoś pyta, nawet jeżeli w sklepie coś kupuję typowo na biznes, to wcale mi na takiej fakturze nie zależy. Będę miała wszystko w online po prostu, tak? Tak. I to urzędowi wystarczy.
I to jest super. I tak samo od drugiej strony, jeśli my chcemy wystawić fakturę jako freelancerzy, to metod jest miliony. Można wystarczy na przykład wysłać prośbę o zapłatę przez PayPala, można wysłać fakturę przez PayPala, można napisać maila i napisać: słuchaj, moja usługa kosztowała 500, więc wyślij mi cash PayPalem, przelewem, który nie działa, lub inną metodą. I to wystarczy. Możesz wziąć kartkę papieru, też komuś napisać: słuchaj, ja proszę o zapłatę taką i taką kwotę, i to też jest wiążący dokument. Więc nie ma żadnych konkretnych wymagań, jak powinna wyglądać faktura czy rachunek.
Tak, można to w Wordzie po prostu napisać i tyle.
No, albo na papierze.
Albo na papierze toaletowym.
No, na czymkolwiek. Właśnie to jest śmieszne.
To jest bardzo śmieszne. I tym samym sposobem, żeśmy już trochę zahaczyli o faktury, to może powiedzmy też od razu o umowach. Bo tutaj, jeżeli chodzi o umowy, to z kolei też jest taka śmieszna historia, że... w Polsce znamy taką metodę podpisywania umów, że są parawki na każdej stronie, prawda?
Tak jest.
I nie tylko gdzieś tam na ostatniej stronie, co też na początku nam się nie mieściło w głowie, bo po prostu uznałyśmy, no dobrze, no to można tą ostatnią stronę przecież podmienić, ją, nie wiem, środkowe strony można podmienić, tak? I tutaj jakby ten podpis jest no mało wiarygodny.
Właśnie to się nikomu nie mieści w głowie tak naprawdę. Czekaj, chyba musimy poczekać, aż śmieciarka odjedzie.
Już śmieciara odjechała. Muszę mówić. Umowy.
Okej, no to nawet...
Te podpisy, tak?
Wszyscy, one są tak. Na... To jest w ogóle ciekawe, bo na większość w ogóle pytań Amerykanie mieli dla mnie odpowiedzi. Aha. A jak wielu osób pytałem w różnych miejscach, gdziekolwiek podpisywaliśmy umowy, mówię: stary, przecież dlaczego tylko podpisujemy ostatnią kartkę? Przecież to wszystko, ten cały przód możemy wymienić. I nigdy nie usłyszałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Zawsze było oczywiście najpierw zdziwienie, że to się nie mieści w głowie, tak, i umysł nie może tego przerobić. Mm-hmm. Potem faktycznie może dochodziło do nich, że kurde, to faktycznie tak łatwo zmienić, ale przecież no dziecka się nie podpisywało przodu, no to się nie będzie teraz podpisywało.
Zobacz, że my przez tyle lat nie parafujemy stron i to rzeczywiście, jak ktoś by przyszedł do ciebie z czymś takim i nigdy się z tym nie spotkałeś, to jest jakieś dziwne, tak?
Tak, ale w sumie jestem ciekaw, na pewno są jakieś sprawy sądowe, jakieś tam case'y, które...
Wymagają tego.
Ale nie, mówię, że były jakieś przypadki pewnie, że ktoś podmieniał kartki, załóżmy, nie? I ciekawe, no... jak to wpadłem, kto podejmuje decyzję, co było oryginalne, bo co było podpisane.
Mam wrażenie jakoś, że tu jakby, no w Polsce to pewnie by było dosyć często gdzieś tam nadużywane. Tutaj ludziom nie przychodzi do głowy, pewnie niektórzy też tak robią.
No czy to na pewno oszustom przychodzi.
No właśnie. Nie? A to jest taka śmieszna historia. Jeszcze a propos umów, to powiem, że odwrotnie z kolei niż do faktur może, tutaj się właśnie umowy często podpisuje.
Tak, znaczy każdy chce mieć coś spisane i to też znowu nie musi być formalnie, nie wiadomo jak. Można nawet na e-mailu spisać, co się chce wykonać, za co. Tak, żeby było od czego zacząć w przypadku jakichkolwiek problemów. Chociaż one też jakoś nie wynikają, więc nie ma więcej problemów niż w Polsce. w czasie trwania projektu i nie jest tak, że się nagle odwołujesz do umowy, zastawiasz jakimiś paragrafami.
Nie, ale tylko, jasne, tylko ale dobrze jest mieć ją spisaną, szczególnie właśnie w branży usługowej, tak? I no bo przy każdym praktycznie, przy każdej usłudze, gdyż wtedy no, też nie, jest mniej niedopowiedzeń i to też była taka różnica, którą zauważyliśmy tutaj, że te umowy jakby działają i ten. Dobrze, powiedzmy może o e-mailach, no bo to jest chyba moja ulubiona część.
No to powiedz.
Ja mam powiedzieć, dobrze. Po pierwsze, zresztą jak wielu z Was na pewno wie, jakby w Stanach panuje kultura taka, że się mówi na ty do drugiej osoby, nie mówi się pan, pani, jest to dużo mniej oficjalny język, więc
siłą... Chyba, że w sądzie. W sumie chyba, teraz sobie myślę, gdzie są takie miejsca, gdzie się mówi oficjalnie.
No mówi się, tak, i do lekarzy się tak zwracasz już bardziej gdzieś tam oficjalnie do różnych zawodów, ale no biznes się prowadzi korzystając jakby z tego normalnego języka, tak, i tutaj jest to też siłą rzeczy wtedy takie bardziej luźne i przyjemne prowadzić biznes w języku angielskim. Więc po pierwsze, te e-maile są dużo mniej oficjalne niż w Polsce. Po drugie, jakby od samego początku też zauważyliśmy, że nawet panuje trochę jakiś taki inny język w tych e-mailach. Używa się dużo też potocznych sloganów, jeżeli można to tak powiedzieć, potoczne slogany. W każdym razie słów, które niekoniecznie my znaliśmy ucząc się języka w Polsce, czy też nawet no, znając język z kultury, z filmów i tak dalej. Więc to na początku dla nas było takie dosyć śmieszne, żeby w ogóle zorientować się, znaczy touch base albo... pamiętasz?
Tak, ale to było akurat na sekretarce chyba nagrane. Najpierw nie mogliśmy w ogóle nie rozczytać, tylko zrozumieć, co ktoś nam nagrał.
Rozszyfrować, tak. Ale to też jakby to też dotyczy się e-maili. I po prostu pierwsze te e-maile to normalnie nie rozumieliśmy połowy z tego na samym początku. Więc...
W sensie, co autor miał na myśli, tak? Bo
dokładnie.
Słowa się rozumiało. Tak jak wiersze Mickiewicza. W sumie czytasz, ale nie wiesz, co chodzi.
Tak jest, więc... Więc to jest gdzieś tam coś, z czym trzeba zdarzyć na początku może i się trochę do tego przyzwyczaić. Teraz oczywiście nie mamy z tym żadnego problemu. I ta kultura mailowa no, przychodzi z czasem, ona jakaś tam jest. Ale na pewno też jest właśnie, tak jak wspomniałam, mniej oficjalna niż w Polsce, jest przyjemniejsza, jest łatwiej z ludźmi przez taki e-mail, moim zdaniem, się porozumieć czy nawiązać relacje.
Tak. No i nie ma znaczenia, do kogo piszesz, tak? Czy to jest jakiś szary pracownik, czy dyrektor, czy szef szefów, czy CEO.
Oczywiście.
To jest jakby zawsze ten sam styl.
Tak jest. Teraz ostatnio mailowałam z CTO, czyli szefem działu IT w firmie, która ma 600 osób.
Czyli szefem technologii bardziej.
Szefem technologii, dobrze, dokładnie. I firma ma 600 osób, ma kilkadziesiąt milionów inwestycji i po prostu z tą osobą piszę dokładnie w ten sam sposób jak z każdym innym. Cześć George i jedziemy dalej i zakończam best albo cheers i tyle. Więc to jest, z tego powodu też jest gdzieś łatwiej prowadzić ten biznes, uważam. I zawsze, gdy ja koresponduję z kimś w Polsce, trochę mam wyzwanie, żeby się przestawić na tą polską kulturę. Czasami nawet tego nie próbuję robić, tylko piszę w stylu, którym tutaj piszę z innymi osobami. Myślę, że to działa na plus. Ale nawet teraz ostatnio, jak byliśmy 2 tygodnie z hakiem w Polsce, to już pod koniec tych 2 tygodni, gdy mailowałam z ludźmi właśnie w Polsce, z którymi coś organizuję, załatwiam, to znowu już zauważyłam, że się natychmiast przestawiłam na ten polski styl. Mhm. Jest naprawdę dużo inny.
Na paniowanie.
I tam uprzejmie dziękuję i tak dalej. Dobrze, przejdźmy do płatności. To z kolei twój ulubiony temat.
No tak. Dlatego, że jest o wiele, wiele łatwiej tutaj prowadzić biznes z powodu płatności. Myślę, że w ogóle poświęcimy jeden odcinek na porównywanie tematów płynności finansowych i
kosztów.
I prowadzenie różnych biznesów w USA i w Polsce, bo to jest mega porównanie. To się zmienia oczywiście z roku na rok, ale cały czas jest przepaść, jeśli chodzi o usługi, na przykład w USA. Natomiast płatności tutaj wyglądają 1000 razy lepiej niż w Polsce.
Czy 10 tysięcy razy lepiej?
Myślę, że gazyliard. Chodzi o to, że w Polsce, przynajmniej jeszcze jak za moich czasów, ale chociaż mi ludzie to teraz potwierdzali, jak rozmawiałem.
Ciągle tak jest.
To cały czas nie ma obciachu, jeśli się komuś nie zapłaci faktury. I to jest tak, że im bardziej masz twardą dupę i jakby się nie przejmujesz, że ktoś tam cię prosi o płatność i zapłacenie, im bardziej olewasz, to jeszcze jesteś, niektórzy są jeszcze bardziej z siebie dumni. Mhm. Natomiast w USA jest totalnie odwrotnie. Jeśli nie płacisz faktury, to nie wiadomo skąd się to bierze, czy z powietrza, to po prostu jest to totalny obciach i wstyd. I nie ma dyskusji, czy ktoś tam, wiesz, jest...
Z jakiego powodu,
albo że tu mu ktoś nie zapłacił. Nigdy nie słyszałem jeszcze takiej sytuacji, że ktoś mu nie zapłacił chyba.
Że nie zapłacił, nie. Ostatnio miałam raz przypadek, ale zobacz, jak śmiałaś mi się z tego, że ktoś mi powiedział...
A, tak, tak. No bo to była jakaś jedna duża, badziewna, stara firma.
Tak, duża, stara firma i rzeczywiście może, wiesz, w branżach, którymi my się nie obracamy, to jakoś tak działa.
Znaczy, myślę, że wciąż działa w takich wielandzich starych korporacjach, które mają jakieś tam, wiesz, okresy płatności, tam 400-dniowe, 60-dniowe, ale to, wiesz, to tak jak w Polsce... Jeśli im na czymś zależy, to nagle się okazuje, że jest okres płatności jednodniowy.
Albo nie? Ty jako usługodawca zastrzeżesz sobie, że ty działasz z kolei w taki sposób i tak.
To
raczej zawsze można się dogadać. Przypomina mi się tutaj nasze dwa świetne filmy, które zrobiliśmy w Polsce już wieki temu, chciałby się powiedzieć, 2012-13. Parodie a propos płatności. Zapraszam was, jeżeli jeszcze nie widzieliście, one się gdzieś rozeszły dosyć szeroko wtedy. Jeden film nazywa się Ja też nic z tego nie mam. Jest to taki krótki filmik, 7-minutowy. Dlatego mówię krótki filmik, bo to już jest coś więcej niż krótkie wideo. Parodiujący pewne zachowania klientów w Polsce, ale też i w Europie funkcjonujące.
Ja pamiętam, jak moi znajomi z branży mówili, żebyśmy nie robili tego filmu, bo się wszyscy nasi klienci obrażą. No, ja już byłem tak sfrustrowany tym, że klienci po prostu nie szanują pracy i płacą sobie kiedy chcą, że stwierdziłem, że nie mam nic w sumie już bardziej do stracenia. Mm-hmm. Okazało się, że zadziałało to w sumie w drugą stronę, że dostali przytyczka w nos, też się śmiali, zobaczyli, że naprawdę wygląda to żenująco i na niektórych nawet to zadziałało pozytywniej.
Tak, ktoś tam nawet nam napisał, że no widziałem wasz film, ale to przecież... I zrazu zaczynają się tłumaczyć.
Tak, tak.
I to było dobre. Też już gdzieś wiedzieliśmy, że będziemy wjeżdżać do Stanów i naprawdę chcieliśmy z siebie wyrzucić tą frustrację. Drugi film...
Chociaż nie wiedzieliśmy, czy w Stanach są dobre płatności.
Wtedy. No nie wiedzieliśmy, ale jakby wiedzieliśmy, że rzucamy to w cholerę, że tak powiem. Może jeszcze nie tak natychmiast i nie od razu, ale jakby wyjeżdżamy i próbujemy. Drugi film ma tytuł...
Ale poczekaj, bo ty o filmach, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o płatnościach tutaj.
Dobra.
Chodzi o to, że ja zacząłem ten temat, że ludzie jakby są totalnie inaczej nastawieni i wystawiając fakturę, natychmiast jest ona płacona. Nie ma tak, że ona sobie leży u pani w księgowości 2 tygodnie na stole i musi tam wygrzać miejsce, tak jak jest tu u nas w Polsce zawsze. Mhm. Tylko ta faktura idzie od razu albo idzie, załóżmy, tam nie wiem, któregoś dnia w tygodniu, kiedy tam oni sobie robią płatności. Natomiast nie jest to jakby wygrzewane. I nawet jest sytuacja tego rodzaju, że jeśli... Załóżmy, nie jesteś tylko do końca zadowolony z usługi, ale dobrze wiesz, że ta usługa została dostarczona i teraz trzeba byłoby na przykład, nie wiem, zrobić korektę jej czy coś. To i tak jest faktura zapłacona, a potem dyskutujemy, co dalej z tym zrobić. Nie ma nigdy taki, nie jest to wykorzystywane jakoś tak, że wiesz, teraz ci nie zapłacę, bo ty musisz tu mi 7 poprawek zrobić czy coś.
Ja myślę, że to gdzieś działa, ale na innym poziomie i albo też działa wśród ludzi, którzy sobie na to pozwalają, którzy się boją, którzy są bardzo ulegli. Pewnie na jakiejś płaszczyźnie to funkcjonuje, ale jeżeli masz poważny biznes i poważnie siebie traktujesz i działasz z poważnymi innymi ludźmi, no to takie coś nie ma miejsca. Też warto tutaj wspomnieć o zaliczkach, które jakby no nie są regułą i nie jest tak, że jakby wszyscy zawsze wiedzą, że są zaliczki, ale one są bardzo powszechne. Jeżeli ty jako usługodawca sobie taką zaliczkę będziesz życzył, to nikt ci nie będzie zdziwiony i 50% to jakby jest norma. 50% może ktoś 30%, może to rozkładać na różne raty. Myśmy pracowali też z prawnikami też na zasadzie zaliczek dla nich i gdzieś tam, jeżeli coś trwa, na przykład przez rok, no to wiadomo, można to porozkładać, ale też jest to zupełną normą i to jest coś, co pozwala takiemu małemu biznesowi usługowemu, pewnie zresztą każdemu biznesowi, funkcjonować lepiej.
No i zaliczki są super przede wszystkim też dlatego, że nie tylko ty dostajesz cash, ale dwa, nawet zero.
Podwykonawcy?
No nie podwykonawcy, tylko klient twój jest bardziej zmotywowany, żeby ten projekt dokończyć i zamknąć. Więc też na przykład są trochę mniejsze opóźnienia, bo każdy już wie, no dobra, już zainwestowałem w niego x kasy, no więc trzeba coś z tym zrobić. A w Polsce bywało tak, że na przykład się otwierało projekt i potem on sobie trwał.
Tak jest.
Tak, no bo jakby klient nic nie zaryzykował. Może stracił trochę czasu, ale nie było w tam inwestycji cashowej, więc to powodowało, że on mógł sobie po prostu pojechać na ryby i nie obchodził się. Nie obchodziło go, gdzie jest projekt.
To prawda. Jeszcze tutaj może nawiążmy do jakby też kultury w Stanach, która bardzo opiera się na kasie, prawda? Mhm. I to też pewnie z tego wynika, że jakby wszyscy wiedzą, że każdy musi tu robić kasę. Nikt nie jest, nikt nie pracuje za darmo, nie, jakby no, nie ma, nie robi przysługi drugiej osobie, tylko po prostu każdy musi na tym wszystkim zarobić. Każdy musi mieć z tego zysk i wszyscy to rozumieją.
Czyli każdego czas się liczy, tak? Mhm. Ja pamiętam tym pierwsze dziwko, które ja miałem tam po 2-3 miesiącach, to było właśnie nowe zrozumienie słowa help. Czyli jak było, że ktoś ci może z czymś pomóc, no to pierwsza rzecz, która się w Polsce narzuca, o, ktoś mi z tym pomoże, to znaczy, że mi po prostu pomoże za darmo. A to jest totalnie odwrotnie, czyli pomaga, to znaczy, że daje swój czas, za który trzeba zapłacić. I już.
Jasne. Teraz przejdziemy do tematu pracowników, ale ja i tak chcę na pewno powiedzieć o naszym drugim filmie, tytule, który mi nie dałeś wcześniej.
Tak, to było, nie, to nie jest... o filmach mowa dzisiaj.
Ale one się fajnie nawiązują, to jest coś, co ciągle w internecie chodzi.
To pracownicy zrobią polecenia i potem powiesz o filmie.
Dobra, to jedziemy z pracownikami. To też jest bardzo, bardzo fajny temat, dosyć szeroki, gdzieś tutaj będziemy musieli to pobieżnie poruszyć. Ale...
No co, ja się może pokażę przykład nasz pierwszy, tak? Ale to w ogóle...
Jedziesz.
Ogólnie kultura jest taka, że z pracownikami trzeba bardzo ostrożnie. I oczywiście to jest jakby spoko i fajnie, natomiast to też generuje czasami takie duże problemy komunikacyjne. Szczególnie kiedy Europejczycy są przyzwyczajeni do mówienia rzeczy wprost. I to często skraca drogę do wielu rozwiązywania wielu konfliktów i problemów. To Amerykanie mówią naokoło. I to się też przełożyło mocno dla pracowników. Nie można na przykład powiedzieć wprost, stary, po prostu spierdoliłeś to, za przeproszeniem, nie? I gdzieś to w jakichś tam firmach w Polsce mogłoby przejść, bo wszyscy wiedzą, że trzeba nazwać jasno sprawy, szczególnie, że jeśli ktoś naprawdę coś schrzani, no to na przykład ma finansowy wymiar i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co się złościć, bo każdy popełnia błędy, ale jasny, krótki komunikat powoduje, dobra, przyznaliśmy się do tematu, trzeba teraz to naprawić. Mhm.
Czy no takimi to, słowami, czy innymi też,
jakby
tak?
Jasne, ja mówię na przykład słowami takimi, nie wiem, małej firmy, gdzie po prostu wszyscy się znają i mówię o Polsce. To teraz w USA, nawet w przypadku, kiedy masz małą firmę i zatrudniasz sobie kogoś, to coś takiego, co ja powiedziałem, by po prostu totalnie nie przeszło. Ten pracownik, jakby to usłyszał, to by spadł z fotela i chyba poszedł na zwolnienie na 2 tygodnie.
Podałby ci do sądu.
No właśnie, i teraz... Ja podałem oczywiście bardzo taki skrajny przykład, ale nawet nie można nawet powiedzieć, słuchaj, musimy pogadać, bo tutaj rzecz jest źle wykonana.
Nie
i
można
teraz,
powiedzieć,
tak,
że ktoś coś źle zrobił.
No właśnie. No. Nie.
To jest dobre.
I ja pamiętam, jak nasz właśnie pierwszy biznes wideo sobie śmigał i porównując do Polski, miałem tam dużo pracowników, i którzy tam często popełniali jakieś sobie błędy, no to siadaliśmy, nawet czasami pod wpływem stresu trzeba było się wydrzeć.
A mówisz w Polsce?
Nie,
czy tu?
Najpierw zaczynam od Polski. Czyli porównując do Polski, do przemysłu filmowego, gdzie jest dużo stresu, są goni czas i tak dalej, no to tam nawet były sytuacje, że trzeba było, nie, ludzie się wydarli na siebie, ale to szybko pomagało rozwiązywać konflikty. To tutaj od razu to zauważyłem w powietrzu, to by totalnie nie przeszło. Nie?
I to jest trudne.
I to jest bardzo trudne, szczególnie dla nas. jak na przykład teraz przeprowadzić taką rozmowę z kimś, kto po prostu totalnie nie ma pojęcia, co ma zrobić.
I wiesz, jak to się często kończy. Jakby to nie tylko my mamy z tym wyzwanie, to Amerykanie też mają, niektórzy większe, niektórzy mniejsze, niektórzy żadne, ale to się często kończy tak, że się, zresztą widzimy to u naszych znajomych, którzy mają startupy też i jakby już takie i większe, i u znajomych w ogóle, którzy pracują w różnych firmach, że kończy to się tym, że wcale nie wiadomo, o co chodzi.
A to tak, tak.
I na przykład ktoś jest...
To dotknęliśmy totalnie jeszcze innego tematu, nie?
Tak, no nie możemy się aż tak bardzo rozgadywać, bo mamy tu jeszcze parę rzeczy do poruszenia, już mamy 25 minut, ale nawet są ludzie zwalniani i wcale nie znają prawdziwego powodu.
To jest akurat duży, duży, szeroki temat wielu spraw w USA, że na przykład nigdy nie dowiesz się prawdy w wielu przypadkach. Nie nawet, albo nawet twój klient skończy z tobą współpracę i tak ci nie powie, dlaczego skończył. Mm-hmm. I to jest bardzo złe, bo ani ty nie możesz się nic dowiedzieć, ani nie możesz na przykład mu naprawić rzecz, żeby robić tak jak...
Tak, no to dotyczy każdej sfery, to jakby wiadomo, no ale również i sfery biznesowej i jest to trudne moim zdaniem również z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. No może niektórzy mają na to jakiś złoty środek, my też zawsze staramy się takie rzeczy gdzieś tam wypośrodkować. No dobrze, ale jeszcze jeżeli chodzi w ogóle o pracowników, to też jest taka inna fajna rzecz w amerykańskich firmach, co prawda no, pewnie jednak w trochę już większych korporacjach, czyli wydawanie opinii o swoich współpracownikach. I to jest coś, co ja w Warszawie już zauważyłam, zanim żeśmy wylecieli do Stanów, w firmach amerykańskich, a teraz może nie wiem, na ile to jakby jest powszechne w Polsce. W każdym razie, no tutaj jest to bardzo popularne i każda jakaś już większa firma to stosuje. Czyli, nie wiem, co kwartał, może gdzieś co miesiąc, może raz na rok. Jest coś takiego, że pracownicy piszą opinię o swoich współpracownikach. To nie jest zazwyczaj anonimowe, to jest chyba normalnie...
Nie.
Pod nazwiskiem. No, ja niedużo pracowałam w korpo i Akuba w ogóle tutaj, więc jakby to też słyszymy bardziej gdzieś od znajomych, ale no to też jest taka ciekawa rzecz i dla nas gdzieś Polaków po prostu trochę nie do pomyślenia, jak można by polegać na opiniach współpracowników, które przecież mogą być zakłamane, mogą być nieobiektywne.
No i oczywiście nie wprost, nie? Bo jeśli byś napisał, że masz napisać opinię swoim koledze, a on na przykład się opierdziela, to też nie możesz tego napisać, nie?
No, to jest bardzo ciekawe, ale tutaj bardzo powszechne. No i też jeszcze tutaj nie mogę nie wspomnieć o poleceniach innych osób do firmy, do pracy. Coś, co tutaj też jest bardzo popularne, coś, co jest w ogóle wynagradzane dodatkowo. Jeżeli my pracujemy w jakiejś firmie i możemy kogoś polecić, ta osoba zostanie zatrudniona, to dostajemy za to kasę, pewnie rzędu kilku tysięcy dolarów jakoś, pewnie zależy od firmy.
Szczególnie w Dolinie, gdzie hiring jest bardzo skomplikowany i trudny i dużo się mieli osób, więc jeśli się to ułatwi pracodawcy, no to jest za to cash.
Tak, i to tutaj działa jak najbardziej, więc nikt się nie obraża, nikt się nie dziwi, jeżeli ktoś dostał pracę po znajomości. Wręcz to jest mile widziane i to jest pożądane, tylko że no jakby też ta osoba przechodzi normalny proces rekrutacji. Tutaj nie można tego mylić z tym, że ktoś dostał pracę tylko dlatego, że kogoś zna. Wręcz nie, tylko z tego powodu gdzieś...
No to jest skrócenie jednego procesu, tak? Czyli jednego
etapu.
Także po prostu wyszukanie tej osoby, bo jest polecona. Czyli tak naprawdę może to obniżyć koszty, bo zamiast przeglądać 10 osób, no to może 5.
Tak. I to jest coś, czym też osoby się chwalą, które dostaną gdzieś pracę, że po prostu znają kogoś w tej firmie i to jakby jest na plus.
Zresztą to, co mówiliśmy w poprzednim podcaście, jeśli szukasz pracy w danej firmie, to najlepiej zrobić to, że postarać się kogoś znaleźć na LinkedInie, spotkać się na kawę, zdobyć czyjeś zaufanie i będzie to o wiele łatwiej. Żeby na przykład ta osoba już poleciła kogoś.
Prawda. Culture Deck. Company Culture. Okay. Liznaliśmy to troszeczkę wcześniej. Teraz może tylko uzupełnijmy ten koncept. Jak idziemy do pracy w Stanach i właśnie do firmy, która jest większa niż kilkuosobowa, może mała jeszcze działalność czy startup, to możemy zainteresować się czymś, co nazywa się po prostu kulturą tej firmy. I to był dla mnie nowy tutaj koncept. To jest coś, co firma sobie określa jako wartości, które promuje wewnątrz firmy. Tak, Netflix to na przykład ma takie dwa kluczowe słowa, freedom and responsibility, czyli jakby promuje to, żeby ludzie, pracownicy mieli gdzieś tam dowolność, tak, swobodę w tym, w jakich godzinach pracują, nawet skąd pracują i tak dalej, ale jednocześnie byli odpowiedzialni za to, co mają zrobić. I tutaj jakby w Dolinie Krzemowej szczególnie no, popularne jest to, że firmy różne mają różne kultury, które promują. I też na przykład Uber ma swoją gdzieś tam kulturę. I po prostu o coś takiego jest warto się zainteresować, zanim do takiej firmy aplikujemy, żeby wiedzieć przynajmniej z czym oni wiążą jakieś wartości. I też jeżeli idziemy tam na rozmowę o pracę, powinniśmy wiedzieć, czy jest taka kultura, którą promują i na czym ona polega.
Oczywiście potem w życiu to się przekłada, że w większości przypadków ta kultura nie działa.
Tak jest.
Tylko jest spisana i ludzie starają się jakoś tam ją wykorzystywać na swoje potrzeby.
Wiesz, kiedy to przydaje się? Gdy na przykład już pracujesz w tej firmie i widzisz, że te wartości nie są promowane czy wprowadzane w życie przez na przykład twojego szefa albo kogoś i to jest gdzieś tam jako argument.
No ale ty jako pracownik na przykład się możesz wtedy bać. No jakby
tak jest.
Mamy jednak bardzo dużo przypadków, że ta kultura często się nie jest realizowana, ale
przynajmniej formalnie jest.
Jednym z powodów, po co ona jest, na przykład to jest to, że firma chce się wyróżnić i żeby też zawalczyć się pracownika, im fajniejsza kultura, tym mogą przyjść fajniejsi ludzie.
Tak, no i na pewno to służy dla nich do celów marketingowych w przypadku rekrutowania ludzi, ale też, wiesz, są niektóre rzeczy, które są po prostu określone i formalne, tak jak właśnie urlopy, ilość urlopów, czy też urlop macierzyński. Mhm. I tutaj też powinniśmy koniecznie o tym powiedzieć, że w Stanach urlop macierzyński. Ja nie wiem, czy ja użyję dobrych słów, bo to tam w Polsce jest na to kilka różnych nazw, ale ten pierwszy urlop, gdy po porodzie, to jest, czyli to zwolnienie chyba tutaj się w Polsce nazywa, to tutaj trwa 3 miesiące przez prawo, że tak powiem, nadane. Więc każda firma powinna tego przestrzegać i to są tylko 3 miesiące. To nie jest rok, to nie jest pół roku. Niektóre firmy oczywiście mogą
dają też większe, nie?
Dawać dłuższe urlopy, ale to powiem ci, że nie jest akurat już. Oprócz, wiesz, Netflixa, Google czy Facebooka, to wcale tak jakoś specjalnie nie słyszałam, żeby firmy tak chciały iść na rękę. Są to 3 miesiące i koniec. To jest też bardzo zakorzenione w amerykańskiej kulturze. Po prostu od lat tutaj tak było. Nie bardzo też stosuje się zwolnienia w czasie ciąży. Na pewno one no, są, podczas gdy rzeczywiście takie zwolnienie jest potrzebne dla zdrowia, ale nie jest to tak popularne jak w Polsce, że gdy kobieta zajdzie w ciążę i wiesz, gdzieś tam już w pierwszych kilku miesiącach po prostu prosi o zwolnienie, nawet jeżeli się dobrze czuje i lekarz jej to spokojnie wypisuje i takiej osoby nie ma już przez pół roku w firmie, zanim urodzi. Tutaj to tak nie działa i raczej się pracuje do końca ciąży, chyba że właśnie są jakieś inne wskazania. No i się wraca do pracy po 3 miesiącach, więc dla nas Polek czy Polaków to jest dosyć hardkorowe rozwiązanie, ale tak działa. No chyba że taka właśnie kultura firmy gdzieś tam określa to inaczej.
To co? Czym zamykamy?
No powiedzmy jeszcze o Dolinie Krzemowej jako takiej, bo tutaj jest też troszeczkę inaczej w porównaniu do całych Stanów. I tak jak już gdzieś wspomniałeś, że firmy się prześcigają właśnie w urlopach, czy w ogóle w tej kulturze, w marketingu, to też i ścigają się pod kątem tego na przykład, że jedzenie dają wszystkim pracownikom od rana do nocy.
No tak,
niektórzy.
Wiadomo, najlepsze śniadanie z Facebooku w piątek rano.
Bo gdyż?
Jest ryba. Ale mi się wydaje, że chyba taki temat to musimy w ogóle sobie na grubo pojechać w jednym odcinku o różnicach i o tym w ogóle, jak działają fajnie firmy w Dolinie Krzemowej. Fajnie, nie fajnie, inaczej na pewno i specyficzniej.
Jasne, to na pewno jest gdzieś temat.
W dużym skrócie firmy się prześcigają, żeby wymyślać fajne rzeczy. Tak? I żeby na przykład nie wiem, łatwiej się pracowało, żeby wykorzystywać twój najbardziej kreatywny czas w ciągu dnia. I tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że w praktyce to potem działa różnie. Mhm. I też jest wyścig szczurów w startupach i tak dalej, ale, ale próbują naprawdę zrobić dużo i żeby się wyróżnić i zachęcić najlepsze talenty.
W Dolinie Krzemowej tak. I jakby, widzisz, też jedna rzecz mnie zastanawia, bo tutaj dane podają, że z danych wynika, że bezrobocie w Dolinie Krzemowej jest na poziomie 2,4%, co jest oczywiście bardzo niskim procentem. Ale też jestem ciekawa, na jakiej próbie jest to w ogóle mierzone, bo tutaj jest też dużo ludzi, którzy wcale nie są, wiesz, nie mają tutaj jakby statusu, nie wiem, imigranta i tak dalej. Ciekawe to jest, bo z drugiej strony jest też wielka konkurencja. Jakby ciężko firmom jest znaleźć pracowników, bo rzeczywiście tych firm jest tyle i każdy daje coraz lepsze warunki. Ale też z tego, co my widzimy, to po prostu, no przecież ludzie z całego świata próbują tutaj się dostać do pracy i wysyłają aplikacje. Nie musisz mieć tutaj stałego pobytu, żeby aplikować o pracę. Więc jakby ta konkurencja jest światowa i na jakieś fajne stanowiska to na pewno nie jest też prosto się dostać. Więc to jest taka bardzo ciekawa rzecz, no, której tutaj pewnie nie rozwiążemy, ale gdzieś tam daje do myślenia. Jeszcze jednej rzeczy nie wspomnieliśmy, o ubezpieczeniach zdrowotnych, jeżeli chodzi o jakby też kulturę w biznesie, bo gdyż pracodawca jest tutaj zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego pracownikowi.
No to tak jak w Polsce, musisz kupić ZUS, a tutaj musisz kupić prywatną firmę.
Tutaj musisz kupić prywatną firmę i tutaj są różne
oczywiście
pakiety.
Oczywiście prywatne firmy, to już też kolejny temat, to jest wszystko beznadziejne, bo oni zawyżają ceny, przez to ubezpieczyciele również zawyżają ceny, płaci się bardzo chore kwoty. Za nawet proste jakieś tam usługi. Ale to nie temat na dzisiaj.
Jasne, ale to jest też coś, co firmy oferują i coś, co każdy pracodawca musi zadbać.
To
także
co? Jak ogólnie polecamy robić biznes tutaj w USA. Nie wiem jak w środkowej Dakocie, czy innej południowej, w środku Stanów. Natomiast Nowy Jork albo tutaj San Francisco czy LA to są bardzo fajne miejsca do prowadzenia różnego rodzaju biznesu, od fryzjera poprzez, nie wiem, komputerowca, freelancera.
Dokładnie i jeszcze to uzupełnimy odcinkiem, w którym będziemy mówić o właśnie zarobkach, kosztach i o po prostu prowadzeniu firmy też pod kątem finansowym. Także śledźcie nas, subskrybujcie. Zapraszam też do naszego e-booka, którym poruszamy wiele aspektów bardziej prywatnych, jeżeli chodzi o przeniesienie się do Stanów, ale też tam opisujemy to, jak założyć firmę i gdzieś te tematy też się przewijają. Także jeżeli jeszcze nie posiadacie e-booka pod tytułem Tajniki Ameryki, to Was zapraszam na bloga jajon.pl i tam go łatwo znajdziecie.
Dzięki, cześć, czołem.
Pa, pa.